Wydarzenie miesiąca. Na 103,1 FM program historyczny. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Siódmego maja minie 40 lat od zamordowania Stanisława Pyjasa, działacza opozycji demokratycznej. I właśnie ten mord polityczny będzie dzisiejszym wydarzeniem miesiąca. Kiedy po krwawym grudniu 1990 roku, kiedy to komuniści strzelali do protestujących polskich robotników w Gdańsku, Szczecinie, innych miastach Wybrzeża, do władzy doszedł Edward Gierek, nie miał takiego zaufania Polaków jak w 1956 roku Władysław Gomułka, ale jednak wielu Polaków ufało, że będzie lepiej. Gierek po objęciu władzy wykonał szereg gestów, które zyskały mu sympatię części społeczeństwa. Cofnął podwyżki cen wprowadzone przez Gomułkę, rozpoczął odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, kazał wydawać zezwolenia na budowę kościołów, gdzie za czasów Gomułki takich zezwoleń nie wydawano. Również nowa polityka gospodarcza Gierka, opierająca się o zaciągane na zachodzie kredyty, w pierwszych latach przyniosła efekty odczuwalnej poprawy dla bardzo wielu Polaków. Podniósł się poziom pensji, poprawiło się zaopatrzenie w sklepach. Ludziom zaczęło się żyć lepiej. Takim symbolem tego dobrobytu w początku dekady Gierka stał się samochód Fiat 126P, który był pierwszym samochodem rodzinnym w Polsce. Samochodem, na który przeciętna polska rodzina mogła sobie pozwolić. Ale bardzo szybko, kiedy Gierek przy władzy się umocnił, wrócił do polityki znanej Polakom z wcześniejszych rządów. Wraca ateizacja, wraca prześladowanie osób przyznających się do Kościoła katolickiego, szaleje cenzura. Do tych wszystkich zjawisk, które Polacy już dobrze znali z wcześniejszych rządów Gomułki czy Bieruta, dochodzi zjawisko nowe, niespotykana wcześniej demoralizacja władz. W czasach Gierka nasilają się i stają się powszechne takie zjawiska wśród partyjnej nomenklatury jak korupcja, nadużywanie stanowisk służbowych czy zwyczajne złodziejstwo. Cały szereg partyjnych dygnitarzy wykorzystuje swoją pozycję społeczną do tego, żeby w sposób nieuczciwy się bogacić. To powoduje narastające niezadowolenie społeczne. Coraz więcej ludzi wyraża sprzeciw wobec tego, co się w Polsce dzieje. To zjawisko ulegnie nasileniu po roku 1996, kiedy to po kolejnej podwyżce cen doszło do robotniczych protestów, m.in. w Radomiu, Ursusie, Płocku, a potem władze zaczęły prześladować protestujących robotników, co stało się bezpośrednią przyczyną powstania Komitetu Obrony Robotników, później Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela i innych organizacji opozycyjnych. Stanisław Pyjas był młodym człowiekiem. Urodził się 4 sierpnia 1953 roku w Gilowicach pod Żywcem. Mając 19 lat, a był to rok 1972, rozpoczął studia filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie zaprzyjaźnił się z Bronisławem Wittsteinem, Lesławem Maleszką i w trójkę stworzyli taką grupę studentów kontestujących rzeczywistość Polski Ludowej. Już w 1975 roku Służba Bezpieczeństwa zwróciła uwagę na tą aktywność antykomunistyczną Pyjasa i od tej pory był non-stop inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W maju 1976 roku został zatrzymany na 48 godzin i przesłuchany w związku ze znalezionymi w akademiku książkami Paryskiego Instytutu Literackiego. Było to wydawnictwo emigracyjne, które wydawało książki, których czytanie, rozpowszechnianie w Polsce było zabronione przez komunistów. Jako jedyny spośród licznych przesłuchiwanych odmówił wówczas składania zeznań. Później jeszcze dwukrotnie był przesłuchiwany. Pyjas był młodym, wrażliwym, zdolnym człowiekiem, nie tylko studiował, nie tylko podejmował działalność opozycyjną, ale również pisał wiersze, pisał prozę, przygotował pracę magisterską o Brunonie Szulcu. Jesienią 1976 roku zorganizował akcję zbiórki podpisów pod protestem przeciwko zawieszeniu w prawach studenta jego przyjaciela Bronisława Wittsteina. Podczas tej akcji zbiórki podpisów nawiązał ścisłą współpracę ze środowiskiem skupionym wokół duszpasterstwa akademickiego Beczka, które działało w Krakowie przy klasztorze dominikanów. Pod koniec 1976 roku Pyjas organizował pomoc dla prześladowanych robotników Radomia. Zbierał pieniądze, przepisywał komunikaty Komitetu Obrony Robotników, przekonywał do podpisywania list do Sejmu z żądaniem powołania komisji sejmowej dla zbadania okoliczności wydarzeń czerwcowych. W kwietniu roku 1977 roku wielu znajomych przyjaciół Pyjasa otrzymało anonimy, pełne wyzwisk, gdzie oskarżano Pyjasa, że jest tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Nie ma wątpliwości, że była to kolejna prowokacja właśnie w funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W anonimach tych wzywano do samosądu nad Pyjasem. Bezpodstawnie pomówiony Pyjas zebrał te wszystkie anonimy, paszkwile i złożył w prokuraturze. Dołączył pismo, którym oświadczał, że obawia się o swoje zdrowie i życie. Zaznaczył, że opisanie anonimów podejrzewa Służbę Bezpieczeństwa. Prokuratura musiała podjąć czynności. Głównym źródłem informacji Służby Bezpieczeństwa na temat działalności Stanisława Pyjasa był jego bliski kolega i przyjaciel, Lesław Maleszka. Lesław Maleszka był razem z Bronisławem Wittsteinem i Stanisławem Pyjasem człowiekiem, który był przez tych dwóch uważany za przyjaciela, natomiast był niezwykle cynicznym, tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, używał pseudonimu Ketman. Pisał bardzo szczegółowe raporty, w których informował o tym, o czym mówili jego przyjaciele, co robili, nawet doradzał funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, w jaki sposób mają szkodzić czy Pyjasowi, czy Wittsteinowi. 7 maja 1977 roku w korytarzu łączącym ulicę z dziedzińcem kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 dwie kelnerki z sąsiedniej kawiarni znalazły rano zwłoki Stanisława Pyjasa. Leżał w bezruchu, głową w kierunku podwórza w kałuży krwi. Ustalono, że zmarł około 3 w nocy. Dla jego kolegów, przyjaciół było jasne, że został śmiertelnie pobity. Bronisław Wittstein, jego przyjaciel, który fortelem dostał się do prosektorium i oglądał ciało Pyjasa, opowiadał później. Wielokrotnie widziałem twarze ludzi po bójkach. To była dokładnie taka twarz. Rozbite usta, nos, zmasakrowana lewa część twarzy, jak się zdaje, cios prawą ręką. To uderzenie trafia właśnie w tą część głowy. Obrażenia jakby od uderzeń kastetem czy czymś podobnym. Pamiętam ziejący otwór w łuku brwiowym, jakby od uderzenia czymś metalowym. Komunistyczne władze uniemożliwiły przeprowadzenie obdukcji przez niezależnego lekarza i zleciły obdukcję lekarzom całkowicie dyspozycyjnym wobec Służby Bezpieczeństwa. 4 dni później, 11 maja 1977 roku, w Gilowicach koło Żywca odbył się pogrzeb Pyjasa. Podczas uroczystości pełno było agentów Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia oficjalna prasa podała komunikat, w którym stwierdzono, że Pyjas był pijany i spadł ze schodów, czyli doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego ofiara była w pewnym stopniu sama sobie winna. Po prostu pijany człowiek spadł ze schodów. Duszpasterz akademicki, dominikanin, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski wspominał. Zamordowany został ktoś, kto był z nami. Obok tego nie można było przejść obojętnie. I wówczas zwyciężyła świadomość, że jedyną formą reakcji będzie upublicznienie całej sprawy, oskarżenie władz o dokonanie tego morderstwa. Poszedłem wówczas do kardynała Wojtyły i opowiedziałem mu o wszystkim. Usłyszałem wtedy: nie możemy tych dzieci zostawić. To stanowisko kardynała Wojtyły potwierdził on sam później w kazaniu w Dniu Bożego Ciała, mówiąc, że studenci krakowscy przypomnieli nam podstawowe prawdy moralne. I my nie możemy obok tego obojętnie przejść. 13 maja 1977 roku, 6 dni po zamordowaniu Pyjasa, na murach Krakowa pojawiły się klepsydry informujące o mszy żałobnej w niedzielę i wzywające do bojkotu juwenaliów. Natychmiast te klepsydry były zrywane przez aktywistów Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W bramie przy ulicy Szewskiej 7, gdzie znaleziono zwłoki Stanisława Pyjasa, przez cały dzień palono znicze i świece. Wieczorem tajniacy ze Służby Bezpieczeństwa usunęli znicze, również zrywali klepsydry. W niedzielę 15 maja 1977 roku kościół ojców Dominikanów i przylegający plac wypełniło parę tysięcy osób. Wielu przybyłych miało czarne opaski. Celebrujący najświętszą ofiarę ojciec Badeni w płomiennym kazaniu przyrównał swoją służbę w Armii Krajowej i przejścia więzienne z walką, jaką prowadził Pyjas. Po mszy świętej tłum z 15 czarnymi sztandarami ruszył przez rynek w kierunku ulicy Szewskiej. Tu zawieszono czarne flagi, złożono kwiaty, zapalono znicze i w milczeniu uczczono pamięć Pyjasa. Tego samego dnia, około godziny 20, przy ulicy Szewskiej ponownie zaczął gromadzić się tłum. Uformowano pochód i z czarnymi sztandarami, po sforsowaniu kordonu tajniaków, udano się w kierunku Wawelu. Tu czarne sztandary oparto o mur, zapalono znicze i świece, po czym odczytano deklarację założycielską Studenckiego Komitetu Solidarności. W deklaracji pisano, że wydarzenia ostatnich dni ostatecznie zdyskredytowały Socjalistyczny Związek Studentów Polskich i odebrały tej organizacji prawo do reprezentowania studentów. Stąd konieczność powołania nowej reprezentacji młodzieży akademickiej. Założyciele Studenckiego Komitetu Solidarności domagali się ukarania sprawców zbrodni na Stanisławie Pyjasie. Deklarację podpisało 10 studentów. Wśród nich był Bronisław Wittstein i Anna Barczyk. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu narodowego oraz pieśni Boże coś Polskę. W tej samej niedzieli msze święte w intencji Pyjasa odprawiono w wielu miastach Polski, między innymi w Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu. Jak widzimy, zamordowanie Stanisława Pyjasa w 1977 roku odbiło się szerokim echem nie tylko w samym Krakowie. Nie tylko tysiące młodych ludzi publicznie wyraziło swoje oburzenie tą sytuacją, publicznie oddało cześć zmarłemu koledze, ale również chociażby przez te zamawiane w intencji Pyjasa msze święte solidarność z zamordowanym wyrażało wiele osób w całym kraju. Na tym jednak nie kończy się sprawa zamordowania Stanisława Pyjasa. Człowiek, który po raz ostatni widział Stanisława Pyjasa, Stanisław Pietraszko, został w tajemniczy sposób znaleziony martwy w Zalewie Solińskim w lipcu 1977 roku. Na czym polegała niezwykłość tej sytuacji? Jan Józef Lipski, działacz opozycji, tak opisywał tą sytuację. O zmroku wyszedł nad zalew umyć się. Rano znaleziono przypadkiem pływające w trzcinach 1 sierpnia ciało. Zdaniem specjalistów w dziedzinie medycyny sądowej, do których Komitet Obrony Robotników zwrócił się o konsultację, gdyby Pietraszko utopił się, ciało wypłynęłoby na powierzchnię nieco później, na skutek procesów rozkładowych. To, że pływało na powierzchni 1 sierpnia, budzi przypuszczenie, iż w płucach znajdowało się powietrze, nie woda. Mogłoby to wskazywać na wrzucenie do wody zwłok po śmierci innego rodzaju niż utopienie. Pietraszko nie wchodził w ogóle do wody, nie kąpał się. Nie miał takiego zwyczaju. Najprawdopodobniej został zamordowany. Dlaczego został zamordowany? Bo wiedział zbyt dużo o sprawie Stanisława Pyjasa. Profesor Zdzisław Marek, który był jednym z osób, które podpisały ekspertyzy, jakoby Stanisław Pyjas padł ze schodów, później stwierdził, że w ogóle nie widział zwłok Stanisława Pyjasa, tak? Że podpisał tą ekspertyzę, ponieważ mu polecono, tak? Ponieważ był dyspozycyjny, ponieważ był człowiekiem gotowym zrobić wszystko, czego oczekują komunistyczne władze. Póki w Polsce był komunizm, dojście do prawdy było oczywiście niemożliwe. Wydawało się jednak, że po upadku komunizmu będzie można wykryć tych, którzy kazali zamordować Stanisława Pyjasa albo kazali go pobić. Bo tutaj do dzisiaj nie ma pewnej jasności. Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego zginął Stanisław Pyjas, pojawiają się dwie wersje. Jedna mówi, że chciano go pobić i w ten sposób przestraszyć, a bokser, którego wynajęto do tego pobicia, no, pobił ze skutkiem śmiertelnym. Przedobrzył. Druga wersja mówi, że Stanisław Pyjas zdemaskował Lesława Maleszkę. Zaczął się domyślać, że jeden z jego przyjaciół jest tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, ponieważ Maleszka był jednym z najcenniejszych konfidentów Służby Bezpieczeństwa. Zabójstwo Pyjasa miało służyć uniemożliwieniu zdemaskowania bardzo cennego agenta. Która z tych wersji jest prawdziwa? Tego oczywiście nie wiemy. Śledztwo wznowione w 1991 roku zakończyło się po 2 latach umorzeniem, ponieważ nie można było wykryć sprawców. Wszyscy, którzy mogli coś wiedzieć na ten temat, odmawiali składania zeznań, zasłaniali się brakiem pamięci. Nie można było przedrzeć się poprzez tą zmowę milczenia. W 1995 roku znany reżyser Krzysztof Krause nakręcił film fabularny Gry uliczne. Film opowiada zmyśloną historię 2 dziennikarzy, którzy próbują rozwikłać tajemnicę śmierci Stanisława Pyjasa. Przeprowadzają śledztwo dziennikarskie i próbują dojść do prawdy. Film był również bardzo gorzką diagnozą III Rzeczpospolitej, Polski po grubej kresce. Widzimy w tym filmie świetnie sytuowanych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, którzy piastują ważne funkcje publiczne, którzy piastują ważne funkcje gospodarcze, tak? Którzy niczego się nie boją, którzy są aroganccy, którzy mimo zmiany systemu są tymi, którzy na tej zmianie systemu w sposób ewidentny zyskali. Bardzo gorzkie jest też zakończenie tego filmu. Jeden z bohaterów ginie bowiem na rynku głównym w Krakowie. Tak? Zostaje zamordowany, ludzie mijają go obojętnie. Krzysztof Krause, kończąc tak film, chciał niewątpliwie wskazać na to, że w Polsce roku 1995 mało kto był zainteresowany prawdą, mało kto był zainteresowany tym niezwykłym morderstwem, ukaraniem sprawców zbrodni na Stanisławie Pyjasie. W roku 2001 Bronisław Wilsztajn znalazł dokumenty, które stwierdzały, że właśnie Maleszka był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Po jego zdemaskowaniu Maleszka, który od wielu lat był dziennikarzem Gazety Wyborczej, który na łamach Gazety Wyborczej wielokrotnie krytykował lustrację, dekomunizację, przyznał się w takim artykule, że był tajnym współpracownikiem, z tym, że sprawę przedstawił w taki sposób, żeby wypaść jak najlepiej. Przedstawił siebie jako ofiarę Służby Bezpieczeństwa, kogoś, kto został wmanewrowany ze współpracą z aparatem przemocy państwa autorytarnego. Mimo zdemaskowania Maleszki jako tajnego współpracownika w roku 2001, przez następne 7 lat Maleszka w dalszym ciągu współpracował z Gazetą Wyborczą. Nie publikował już artykułów pod swoim imieniem i nazwiskiem, jeżeli publikował, to pod pseudonimem, ale w dalszym ciągu był utrzymywany przez Gazetę Wyborczą. W roku 2008 w TVN-ie ukazał się film 3 kumpli opowiadający o przyjaźni 3 osób. Stanisława Pyjasa, Bronisława Wilsztajna i Lesława Maleszki. W tym filmie również pokazano tą agenturalną przeszłość Lesława Maleszki. Dziennikarkom, które zrealizowały ten film, udało się również nagrać, jak właśnie Lesław Maleszka uzgadnia z redaktorami Gazety Wyborczej, co ma się ukazać właśnie w tym tytule. Te 2 dzielne kobiety, które ten film wyreżyserowały, to Anna Ferenc i Ewa Stankiewicz. I dopiero po tym filmie Gazeta Wyborcza oświadczyła, że zrywa współpracę z Lesławem Maleszką. Mimo że od opisywanych wydarzeń mija w tym roku 40 lat, nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie zasadnicze. Dlaczego zginął Stanisław Pyjas? Kto kazał zamordować Stanisława Pyjasa? Bokser, który pobił Stanisława Pyjasa, najprawdopodobniej już dawno nie żyje. Natomiast sprawcy tej zbrodni albo umarli, nie doczekawszy sprawiedliwości, albo żyją do dzisiaj i unikają odpowiedzialności za wrządzone zło. Warto pamiętać o Stanisławie Pyjasie, bo jest to kolejny młody człowiek, który oddał swoje życie walcząc o wolną Polskę. Tak jak pamiętamy o powstańcach warszawskich, o żołnierzach wyklętych, należy się również pamięć o Stanisławie Pyjasie. I warto pamiętać o tej zbrodni, której nie wyjaśnili do dzisiaj. Jest takim wielkim wyrzutem do tej Polski niepodległej, która pomimo zrzucenia z siebie komunistycznego jarzma nie potrafiła, nie chciała ukarać tych, którzy spowodowali zamordowanie Stanisława Pyjasa.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad. Zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma, czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych, już nie wiem, czyś jeszcze jest. Snem już zapomnianym, nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Kochołtaniec rozpoczął znów swój jesienny chłód, już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysiące dusz sprzedanie. Tak wiele łez wylanych, już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym, nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają?